Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Dzień dobry Państwu. W zeszłym roku, w 2023, ukazało się piękne wydawnictwo poświęcone wyjątkowej osobie, wyjątkowemu kapłanowi, biskupowi Romanowi Andrzejewskiemu, pod tytułem Takim go pamiętam. Biskupowi, który również był związany z naszą diecezją, z naszym miastem. Redaktorem tego wydania był nieżyjący już świętej pamięci ksiądz Eugeniusz Marciniak. Ta książka trafiła w moje ręce dopiero w tym roku, za co jestem wdzięczny moim dzisiejszym gościom. A są to pani Kamila Krytowska i pan Jan Czarnek. Kim są moi goście? Pani Kamila jest znaną państwu już wolontariuszką, głównie we wspólnocie życia chrześcijańskiego przy ojcach jezuitach, ale również jako działaczka pomocy Kościołowi w potrzebie. Wcześniej wiele lat była specjalistką od bankowości, rozwijającej się w nowych realiach naszej ojczyzny. Pan Jan Czarnek, jak mówi o sobie, jest przede wszystkim absolwentem KUL-u, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jest działaczem społecznym, pedagogiem, publicystą, badaczem dziejów ziemi goszczanowskiej, małej ojczyzny, do której przynależy. Witam serdecznie moich gości. Pani Kamilo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, panie Janie.
Kłaniam się państwu.
Dlaczego sięgamy do tego wydawnictwa, do wspomnień, które chcielibyśmy dzisiaj również usłyszeć od państwa? Biskup Roman Andrzejewski sakrę biskupią przyjął w bardzo trudnym okresie. Druga niedziela stanu wojennego, 20 grudnia 1981 roku. W herbie biskupa Romana Andrzejewskiego znajduje się otwarta księga i kłos. Księga zawiera litery alfa i omega oraz markowane linie sakralnego tekstu, a także słowa modlitwy łacińskiej umieszczonej również na tym herbie. Przytoczę te słowa, bo autorem ich jest sam ksiądz biskup. Daj mi siłę, Boże, bym karmił Twój lud słowem i chlebem, bronił go przed złem i prowadził drogą pokoju. Hasłem biskupa były słowa Humana Divinius, co znaczy ludzkie ku boskiemu. Trudne do przetłumaczenia, jak sam ksiądz biskup mówił, ale to, co zawierał w tym haśle, to miłość do uczelni humanistycznej, którą skończył, i działanie człowieka w kierunku Boga. Jeszcze jeden fragment chcę przytoczyć tutaj ze wspomnień samego księdza biskupa, zawartych również w tym wydawnictwie. Z wdzięcznością myślę o moich rodzicach, o całej rodzinie z pięknymi tradycjami włościańskimi, z ukochaniem Kujaw i Kościoła. Wychowałem się w parafii Broniszewo, która jest położona nad piastowskim Gopłem w dorzeczu Noteci. To urocza kraina starej baśni. Nasłuchałem się opowieści o Piaście i o Rzepisze, zanim przeczytałem książkę Kraszewskiego. Dziękuję Bogu za to urokliwe miejsce urodzin, skąd zresztą jest niedaleko do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu. Panie Janie, ja do pana się zwracam z moim pierwszym pytaniem i prośbą właściwie o przytoczenie najważniejszych wydarzeń z życia księdza biskupa. Dlaczego? To już proszę, żeby pan powiedział. Kiedy miał pan pierwszy kontakt z księdzem biskupem?
Pierwszy kontakt z jeszcze nie biskupem, tylko z księdzem Romkiem Andrzejewskim miałem w drugiej połowie lat 60. XX wieku, właśnie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie Roman studiował na klasyce, a ja na filologii polskiej. Była u nas taka tradycja, że księża i studenci pochodzący z diecezji włocławskiej wiele razy w ciągu roku spotykali się na tak zwanych grupowych spotkaniach, na grupowych uroczystościach, na których najważniejsze to były opłatki diecezjalne. Wtedy na studiach był oprócz Romana Andrzejewskiego ksiądz Wojciech Hans, ksiądz Marian Mielczarek, ksiądz Jerzy Bagrowicz, Marian Gołębieski. Niektórzy z nich dostąpili zaszczytu pełni kapłaństwa, inni poszli w kierunku naukowym i zostali profesorami. Roman dał się poznać jako ten ciepły, bliski, taki kochany kolega. Nie musiał, ale zaangażował się dodatkowo jako duszpasterz w domu akademickim żeńskim na Poczekajce, gdzie odprawiał msze święte dla studentek. Oprócz zajęć jako student był bardzo aktywny w naszej włocławskiej grupie. Po studiach nasze drogi trochę się rozeszły. Doktor Andrzejewski pracował dalej na Wydziale Klasyki u pani profesor Małynowicz i jednocześnie był wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Zdrowie trochę mu zaszwankowało, no i musiał się poddać leczeniu. Jakiś czas były kłopoty, czy zdrowie, czy nauka. Jednak Pan Bóg miał dla niego inne plany i pięknie zapowiadający się profesor klasyki został kapłanem, został biskupem pomocniczym diecezji włocławskiej. Zawsze bywał trochę w cieniu, bo jako biskup pomocniczy, czy to przy biskupie ordynariuszu Zarembie, czy przy następnych latach, był tym, który wykonywał tak zwaną szarą robotę.
Niektórzy mówią czarną nawet robotę.
Tak, pewnego pięknego wieczora do biskupa ordynariusza Zaręby przyjechała delegacja chłopów polskich, którzy w tym czasie organizowali się w związki zawodowe. To jest czas powstawania Solidarności. No, biskup ordynariusz jak zwykle starał się sprawę załatwić, może
przekazując ją odpowiednie ręce.
O piętro niżej. No i powiedział: Romek, to ty się tym zajmij. No i Romek tym się zajął po prostu. I tak to Roman został wrobiony już jako biskup. Tutaj specjalnie używam tego słowa wrobiony, bo biskup Roman nie pchał się nigdy na eksponowane stanowiska. A praca jako duszpasterza, czy jako tego opiekuna rodzących się, nie wiadomo w którym kierunku pójdących, związków zawodowych, była, no powiedzmy sobie, śliska, była niebezpieczna. Z tego powodu, że sama struktura związku była jeszcze niejasna i przywództwo było mocno niepewne. Biskup Roman poradził sobie z tym problemem i tutaj nieocenione zasługi poniósł świętej pamięci ksiądz Eugeniusz Marciniak, który był, powiedzmy, sekretarzem. Formalnie to był sekretarzem biskupa Romana, a właściwie to był tym, który wykonywał znowu tę zasadniczą pracę organizacyjną. Jakie były największe osiągnięcia biskupa Romana jako tego przywódcy duchowego wsi polskiej?
Musimy trochę wprowadzić naszych słuchaczy. Te tradycje wyniesione z domu, tradycje włościańskie, właściwie kontynuował biskup przez całe życie. Ja pozwolę sobie przypomnieć taki krótki fragment. Właściwie to jest wspomnienie myśli ojca księdza biskupa. Ziemia jest rzetelna, rzetelne są ręce rolnika, rzetelna jego praca i rzetelny łan pszenicy. Słowa, które właściwie cały czas były bliskie księdzu biskupowi i te powiązania rodzinne, umiłowanie ziemi właściwie spowodowały jego, jakby kierowały jego misją w kościele również.
Panie redaktorze, biskup Roman to wybitny humanista. Proszę zwrócić uwagę, jak pan powiedział na wstępie, w jego herbie biskupim jest kłos. A gdy ten herb był opracowywany, to biskup Roman jeszcze absolutnie nie miał pojęcia, że będzie duszpasterzem całej polskiej wsi. Już wtedy był kłos. Czyli co? Pole, chleb, rolnictwo. I on pozostał temu rolnictwu wierny aż do końca. Bo proszę sobie wyobrazić, że już dosyć mocno chory, bo miał problemy sercowe i nie tylko, napisał, że chce być pochowany nie we Włocławku, tylko w swoim kochanym Licheniu, który był tą przystanią, tym gniazdem polskiej wsi. Tam się spotykali rolnicy na swoich corocznych spotkaniach. A innym takim miejscem spotkań to były centralne dożynki rolnicze na Jasnej Górze. I tutaj chciałbym poświęcić temu wydarzeniu słów kilka, bo tam zjeżdżali się we wrześniu rolnicy z całej Polski. Spotkanie dożynkowe na Jasnej Górze było dwudniowe. Zaczynało się w sobotę w godzinach popołudniowych modlitwami wstępnymi, a potem tak około 5 po południu, 6 było tak zwane sympozjum rządowe. W dużej sali, najczęściej to było w sali rycerskiej czy w jakiejś innej wielkiej sali, gdzie rolnicy mieli możliwość spotkać się z przedstawicielami rządu. Na te spotkania przyjeżdżali częstokroć premierzy rządu polskiego, a na pewno za każdym razem byli ministrowie rolnictwa. To były dyskusje szczere i nieraz bardzo mocno zażarte, bym powiedział. Bo jak zwykle, dzisiaj jesteśmy w epoce, czy w czasie powtórki z tamtego okresu. Wtedy też chłopi musieli walczyć o swoje prawa, o swoje dochody, o to, by nie zostali stłamszeni, czy nie zostali pozbawieni swojego warsztatu pracy. Dożynki były okazją do utarcia niektórych problemów, do załatwienia niektórych problemów, bo ministrowie nie zawsze wiedzą, co się dzieje na samym dole, co się dzieje tam, gdzie pracuje poszczególny robotnik, poszczególny rolnik, poszczególny przedsiębiorca. Tam się dowiadywali, co boli polską wieś. No i nieraz udawało się, czy dawało się załatwić wiele problemów. No miałem szczęście wielokrotnie uczestniczyć w takich spotkaniach, no bo w tym czasie też byłem gospodarzem, byłem rolnikiem na 15-hektarowym gospodarstwie w Goszczanowie i to mnie bezpośrednio dotyczyło. To były te rzeczy. Biskup Roman zaangażował się w tak zwaną taką komisję, nie pamiętam dokładnie jak ona się nazywała, chyba Dobrego Porządku czy Dobrej Rady, gdzie stanął na czele grupy wydelegowanej do negocjacji z rządem. To są lata 90. No i cóż, biskup Roman to człowiek instytucja, to bardzo szeroko, że tak powiem, patrzący humanista. Nigdy się nie wycofywał, czy nigdy nie próbował powiedzieć, że jest skądinąd jak z polskiej wsi. Jego głównym zainteresowaniem jako naukowca, jako klasyka były dzieła Cycerona. On na nich uczył się pięknego wysławiania. Tylko proszę zwrócić uwagę, że jak ksiądz Roman został biskupem, to zaczął wertować jeszcze słowniki, ale nie słowniki języków obcych, tylko słowniki pięknej polszczyzny, by odpowiednie dać rzeczy słowo, by odpowiednie sformułować swoją myśl. I on słynął z tego, że jego kazania słuchało się jak poezji, słuchało się tak jak później biskupa Zawitkowskiego czy im podobnych. Biskup Roman, wychowany najpierw na pięknej polskiej literaturze, on miał wyrobiony gust czytelniczy. Tu wspomnieliśmy w tym gronie, co jesteśmy, o jego dziełach, jego utworach, jego publikacjach. Wśród takich publikacji jest jedna zatytułowana Lektury biskupa Romana, w których pokazuje, co należałoby czytać, co jest
kanon ważne dla każdego z nas.
Tak, to jest kanon dla naszego. No i tutaj biskup Roman dzisiaj to by był naprawdę niemile widziany w Ministerstwie Edukacji, gdzie się wywala Sienkiewicza, gdzie się wywala najpiękniejsze fragmenty Mickiewicza, gdzie się wywala Norwida. To dla niego to był ten kanon, który stanowił kościec kultury normalnego Polaka. To nie potrzeba jakoś daleko odchodzić. I umiłowanie pięknego języka, przepraszam, najpierw umiłowanie Pana Boga, umiłowanie Kościoła, umiłowanie polskości, a w tej polskości przede wszystkim kultury polskiej i polskiego języka. Mówi się, że łacina jest niepotrzebna w nauczaniu. Jest potrzebna. Ona uczy pięknego formułowania myśli, logicznego formułowania myśli. Ona uczy precyzji w wysławianiu się. To się pomija, bo i po
sztuka
co?
Oracji.
Tak, tak.
Ja chciałem teraz zapytać panią Kamilę o jej początki znajomości z księdzem biskupem, ale ważną rzeczą, o której pan powiedział, to te spotkania rządowe z rolnikami. To pani Kamila zainspirowała mnie, że czas mamy taki teraz w polityce, w naszym kraju, protesty rolników, ich trudna sytuacja, która jest trudna do zrozumienia dla mieszczuchów, że może właśnie warto przypomnieć postać tego biskupa, który z wsią był związany, który walczył o poprawę losu rolników. Pani Kamilo, jakie są początki pani znajomości z księdzem biskupem?
Ja księdza biskupa to poznałam tak naprawdę przez rolników, ponieważ pracowałam w banku rolniczym i często klienci, którzy przychodzili, no mówili mi o właśnie o spotkaniach z biskupem i bardzo go chwalili. Mówili, że to jest biskup, który rozumie nasze sprawy. Mówili również o książkach, które on wydaje, aż byłam bardzo zdziwiona. I pamiętam kiedyś jeden rolnik przyniósł mi, mówi, tutaj ma pani w prezencie książkę Rzetelne ręce rolnika. No bardzo się ucieszyłam, nie ukrywam. I potem zaczęłam zbierać wszystkie książki księdza biskupa. Również brałam udział właśnie w dożynkach jasnogórskich i tam miałam taki kontakt, no nie osobisty, ale słuchałam księdza biskupa i bardzo byłam również zainteresowana tym, co on mówi. Wszystko to, co mówił ksiądz biskup Andrzejewski, bardzo się odbijało w tym świecie rolniczym. On rolników czuł, rolników kochał i dbał nie tylko o ich rozwój duchowy, ale bardzo mu zależało na tym, bardzo, żeby właśnie produkcja rolna była opłacalna. Dlatego też zaangażował się właśnie w budowę Wielkopolskiego Banku Rolniczego w Kaliszu. I na pierwszym zebraniu walnym, które było w 1992 roku, powiedział coś bardzo ważnego. bo bardzo liczył na to właśnie, że ten bank będzie wsparciem dla rolników. Powiedział, jest to dzieło wyrosłe z naszych serc, myśli i pragnień, ale również i z naszych krzywd, łez i niesprawiedliwości. On wiedział, jak jest ciężka praca i jak rolnicy są niesprawiedliwie wynagradzani, a często, że tak powiem, no tak troszeczkę pogardliwie traktowani. Dlatego teraz, kiedy się zaczęły te strajki rolnicze, to nie można przegapić tego, żeby o księdzu biskupie coś nie powiedzieć. Tak osobiście w życiu spotkałam się z nim kilka razy, już nie pamiętam ile, ale no może 3-4, może więcej. Jak pracowałam już w Wielkopolskim Banku Rolniczym, kiedyś nas odwiedził, pytał mi się o wiele rzeczy, no jak idzie współpraca z rolnikami, jak tam to wszystko przebiega. No więc był bardzo ucieszony, kiedy ja mu powiedziałam, tak ekscelencjo, to nie jest moja pierwsza praca w Banku Rolniczym, ponieważ już przez 7 lat pracowałam w Banku Spółdzielczym w Żelazkowie i mogę z pełnym sumieniem powiedzieć, że rolnicy są najrzetelniejszą grupą w tym kraju, bo naprawdę ostatnie pieniądze przynoszą po to, żeby spłacić swoje zobowiązania. Różnie to jest z innymi grupami, więc bardzo się tym ucieszył i widziałam, jak bardzo mu leży na sercu właśnie ten gospodarczy rozwój rolnictwa. Wiele osób, tutaj szczególnie nasz były poseł, pan Józef Sałata, z którym bardzo często właśnie jeździliśmy na różnego rodzaju spotkania z księdzem biskupem, no to takie jak do Żynki, a szczególnie do Licheńa, bo Licheń był ulubionym miejscem księdza biskupa. No i potem tam była jakaś okazja zamienić właśnie z nim kilka słów. Zawsze go bardzo, bardzo dobrze wspominam i kiedy się dowiedziałam, że zmarł, to było mi bardzo przykro i wiedziałam, że rolnicy stracili swojego wielkiego orędownika, że stracili człowieka, który ich wspierał, który z nimi był i który bardzo pragnął ich dobra. Ksiądz biskup Andrzejewski wiele publikował dla rolników. Podam kilka tytułów, to było Witosowe dziedzictwo, to były właśnie te rzetelne ręce rolnika, które dostałam w prezencie. Było jeszcze wiele innych rzeczy, ale to były książki, które wieś kupowała i wieś nimi się karmiła.
Nie wspomnieliśmy o wydawnictwie Duszpasterstwa Rolników, które powołał we Włocławku na Michelinie, które no, może się poszczycić bardzo szeroką gamą publikacji, nie tylko stricte rolniczych, ale i z dziedziny etyki, z dziedziny kultury. Druga sprawa, przy tym wydawnictwie był opracowywany tak zwany kalendarz rolników. Była to publikacja książkowa około 200-250 stronicowa. Oprócz kalendarium były najprzeróżniejsze porady, opowiadania, historie. Był bardzo dobrze przyjęty wśród społeczności polskiej. W tym wydawnictwie był wydawany miesięcznik pod tytułem Ziemia Rodzinna. To była taka kulturowa publikacja periodyczna dotycząca właśnie polskiej rodzinnej ziemi.
Panie Janie, tak jak prosiłem wcześniej, proszę nam umiejscowić w czasie postać księdza biskupa, najważniejsze wydarzenia z jego życia.
No to nie jest sprawa wcale łatwa. Ale zaczniemy od tego, że się urodził. Urodził się 19 lutego 1938 roku, jak już pan redaktor wspomniał, w terenach nadgoplańskich, które bardzo kochał, które bardzo zaległy w jego sercu. Pochodził z parafii Broniszewo. Już w domu rodzinnym zaraził się historią Polski. Cały czas nawiązywał do słynnej bitwy w Powstaniu Styczniowym pod Ignacewem. Ignacewo to jest miejscowość położona około kilkunastu kilometrów od jego rodzinnej wsi. Bardzo zabiegał, żeby tam w tym Ignacewie upamiętnić przegraną, co prawda, bitwę powstańców styczniowych. Dokonał tego jeszcze za życia. Od 1951 do 1955 roku był alumnem niższego seminarium we Włocławku. Seminarium duchowne ukończył w roku 1961 i został wyświęcony na kapłana przez biskupa Franciszka Korszyńskiego. W 1966 roku rozpoczął studia na wspomnianym już Wydziale Nauk Humanistycznych na kierunku filologia łacińska i grecka w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1966 został asystentem przy Katedrze Filologii Klasycznej u wspomnianej już dr Leokadi Małynowicz. Z asystentury musiał niestety zrezygnować, raz względy zdrowotne, a drugie to nominacja na biskupa. W 1973 obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, przedstawiając pracę Listy polecające Cicerona. Ta praca została bardzo wysoko oceniona przez recenzentów. A że nie była to ocena na wyrost, to świadczy fakt, że w latach 73-74 dokonał przekładu akt procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego biskupa Michała Kozala.
To jest, powiedzmy Państwu, ponad 3000 stron z polskiego na język polskiego na łacinę.
To nie to, co z łaciny na polski nawet. No. No i tutaj jeszcze trzeba jedną rzecz bardzo ważną wspomnieć. Biskup Andrzejewski był misjonarzem na terenach Związku Radzieckiego. Jako jedyny z biskupów polskich uczestniczył w uroczystościach jubileuszowych kościoła w Wilnie. Kiedyś, będąc we Lwowie, zwiedzaliśmy tamtejszą katedrę łacińską. No i rzucił nam się w oczy jakiś taki niepozorny, dosyć skromnie ubrany pan, który na nas popatrzył. No i okazało się, że to jest właśnie biskup Roman.
Ja tutaj, panie Janie, pozwolę sobie przypomnieć fragment wspomnień naszego proboszcza katedralnego, księdza prałata Andrzeja Gawła, który w 1987 roku towarzyszył biskupowi w Wilnie. Ksiądz prałat Andrzej Gaweł wspominał, że jego znajomość z księdzem biskupem sięga aż roku 1956, czasów seminarium we Włocławku. Kiedy zbliżało się 600-lecie chrztu Litwy, biskup Roman miał gorące pragnienie uczestniczenia w tych uroczystościach i zaproponował mi wspólny wyjazd, na który chętnie się zgodziłem. Pojechaliśmy prywatnie, jako turyści, na zaproszenie życzliwych Polaków z Wilna. Biskupowi Andrzejewskiemu zaproszenie przysłała rodzina o takim samym nazwisku, Andrzejewscy, z Nowej Wilejki. Jechaliśmy z Kalisza pociągiem do Grodna. Nie obyło się bez przygód. W czasie kontroli celnej w Grodnie rosyjskim celnikom nie podobało się, że pasażer z Polski wiezie dużo książek religijnych. Były to dwa kartony książek o biskupie Kozalu oraz dwa egzemplarze Pisma Świętego. Celnicy wysadzili biskupa razem z książkami na peronie w Grodnie, a ja pojechałem dalej. Jednak wszystko dobrze się skończyło, ponieważ po kilku godzinach biskup wraz z pakunkiem dotarł do Wilna. Spotkaliśmy się następnego dnia w domu rodziny Andrzejewskich w Nowej Wilejce, skąd po niedługim czasie udaliśmy się na uroczystości jubileuszowe. Gdy biskup wspominał ten wyjazd, wszyscy byli zaskoczeni, że biskupowi z Polski udało się incognito dotrzeć do Związku Radzieckiego. Potem byłem na obiedzie w Kurii Wileńskiej. Minister z Moskwy, na wiadomość, że jest też biskup z Polski, powiedział pół żartem, pół serio: pilnujmy naszych granic, bo 2 tygodnie temu wylądował niemiecki lotnik na Placu Czerwonym, a teraz polski biskup w Wilnie. Na jego pytanie, jak wy tu przyjechali, odpowiedziałem prosto: mam paszport, wizę i bilet. Uśmiechnął się tylko, bo to już zaczynała się liberalizacja. Anegdotyczne sytuacje, ale wtedy nie było wesoło ze służbami specjalnymi.
Dwa razy w swoim życiu był administratorem diecezji włocławskiej. Po śmierci biskupa Zaręby i po odejściu biskupa chyba Muszyńskiego, o ile dobrze pamiętam.
A kiedy został duszpasterzem rolników?
W roku 1988 zostaje wybrany przez konferencję episkopatu przewodniczącym Komisji Duszpasterstwa Rolników i odtąd zaczęły się słynne jasnogórskie dożynki, o których wspomniała przed chwilą pani Kamila. Jeszcze jedna ważna sprawa, o której tu dotąd nie wspomniano. W roku 1989 zorganizował Katolicki Uniwersytet Ludowy we Włocławku z filiami w Koninie, Kaliszu i Włocławku, o ile pamiętam dobrze.
89
rok. Co to była za instytucja? To była taka instytucja, która gromadziła chętnych do poszerzenia swojej wiedzy rolników z danego terenu. Wykłady się odbywały najpierw w pomieszczeniach klasztoru jezuitów, mówię w tej chwili o Uniwersytecie Filii Kaliskiej. Najpierw odbywały się w klasztorze ojców jezuitów, a potem w sali domu parafialnego parafii świętego Mikołaja przy ulicy 3 Maja. I tutaj niesamowitą rolę odegrał świętej pamięci ksiądz infuzjat Stanisław Piotrowski, który był faktycznie sponsorem, organizatorem i dyrektorem tutejszej filii. Zajęcia grupowały nawet kilkaset osób. Zajęcia obejmowały nie tylko zagadnienia samorządowe, obejmowały zagadnienia ogólnokulturowe, literaturę, obejmowały historię, która była w szkołach traktowana mniej więcej tak, jak się zaczynają traktować dzisiaj. Ludzie garnęli się do wiedzy i przyjeżdżali nieraz z dalekich stron, żeby w tych zajęciach uczestniczyć.
Również pani Kamila miała swoje wykłady na tej uczelni.
Tak? No ja też miałem szczęście wykładać tam historię literatury polskiej. Wiadomo, to nie był kursoryczny jakiś wykład od starożytności, czy powiedzmy od głębokiego średniowiecza po współczesność, ale starałem się przedstawić najistotniejsze pozycje polskiej literatury w ciągu jej dziejów.
A pani Kamilo?
Ja mówiłam rolnikom o banku od takiej praktycznej strony. Przede wszystkim to mówiłam ludziom o prawach klienta, żeby sami siebie traktowali jako podmiot. Mówiłam im o tym, czego mogą wymagać od instytucji. Warunki kredytów, warunki rachunków, co można w banku załatwić i tak dalej, jak wyglądają troszeczkę rozliczenia. Traktowaliśmy to pod względem takim praktycznym, żeby przekazać ludziom, co może im się przydać, żeby umieli się po tej instytucji poruszać. W pewnym momencie, w 2000 roku, doszło do sytuacji, gdzie bank wymagał dokapitalizowania. I wtedy dwie grupy akcjonariuszy po prostu nie mogły się ze sobą zgodzić i doszło do tego, że został wprowadzony zarząd komisaryczny. Nie było woli politycznej, żeby ten bank istniał. Jak tylko wszedł pan Bancerowicz, to wiadomo, tak to wykorzystano właśnie. Bank miał dobre aktywa, niemniej dalej nie mógł funkcjonować ze względu na brak wymaganego kapitału. Był to wielki ból dla księdza biskupa, ponieważ on z tym bankiem właśnie wiązał wielkie nadzieje, że on będzie właśnie służył rolnictwu. No niestety tak wyszło, że wyceniono, że kapitał jest ujemny.
Te czasy, lata 90. były bardzo trudne dla polskiej gospodarki, dla polskich rolników. Stąd w końcu tych lat wybuchły protesty rolnicze. Ja chciałem zacytować fragment innej postaci wypowiadającej się w tej książce, stojącej po drugiej stronie barykady, przewodniczącego AWS-u, pana Mariana Krzaklewskiego. Dziękujemy Bogu za to, że w chwili protestów rolników w 1999 roku, jednego z największych kryzysów społecznych i politycznych w III Rzeczpospolitej, obdarował on Polskę osobą księdza biskupa Romana Andrzejewskiego, ofiarnego posłańca pokoju społecznego i dialogu obywatelskiego. Wszystkie strony szanowały postać księdza biskupa, który swoją osobowością sprzyjał łagodzeniu konfliktów. Czas nam płynie, ale niestety problemy, które mamy, powtarzają się. Mówiliśmy o protestach rolników. Chcę jeszcze jeden z takich trudnych momentów przypomnieć, w którym jasne stanowisko zajął ksiądz biskup. To było doświadczenie strasznej samotności w podejmowaniu decyzji. Dożynki na Jasnej Górze 1 września 1996 roku. Było to po przegłosowaniu w Sejmie ustawy dopuszczającej zabijanie dzieci poczętych. Arcybiskup Damian Zimoń odprawiał mszę świętą i miał kazanie. I oto podczas prefacji ojciec Paulin przynosi mi faks z nuncjatury ze słowami słynnego przemówienia Ojca Świętego, że naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości. Wiedziałem, że trzeba odpowiedzieć wysłaniem depeszy do papieża. Z nikim nie mogłem się wtedy porozumieć, nic uzgodnić, a lubię to czynić. Trwa msza święta. Nie będę przecież robił narady roboczej. Powierzyłem więc tę myśl Panu Bogu. Odczekałem. przyjąłem komunię świętą i na klęczniku pisałem telegram do Ojca Świętego. Dziękowałem mu za słowa wsparcia w walce o obronę życia i stwierdziłem, że od piątku Polska okryła się żałobą. Po chwili ojciec Paulin ostrzega mnie, że telewizja może nam skrócić transmisję i lepiej będzie, jak wygłoszę przemówienie wcześniej niż planowaliśmy. Podszedłem do mikrofonu, przeczytałem nadesłany tekst papieski i podałem propozycję telegramu. Zrezygnowałem z przewidzianego końcowego przemówienia i podziękowań, natomiast zaproponowałem odśpiewanie suplikacji. Zaczął padać deszcz. Ziemia pod szczytem rozmiękła. Ludzie przemoczeni, zmęczeni. I co się dzieje? Oto lud wiejski klęka w błocie i błaga Boga o zmiłowanie. To był obraz Polski, Polski wierzącej, a zhańbionej taką decyzją sejmową. Rolnicy pierwsi przepraszali za tę zniewagę Boga i Maryję, królową Polski. Wiadomość poszła w świat. Liczne media relacjonowały głos z Jasnej Góry. Wracamy do tych samych problemów. Problem aborcji, dzieci nienarodzonych powtarza się w naszej historii.
Ksiądz biskup Roman Andrzejewski wielokrotnie mówił w swoich kazaniach o obronie życia. Ten problem bardzo mu leżał na sercu, dlatego chyba opatrzność pozwoliła mu doświadczyć tego, jak wielkie wsparcie ma właśnie we wsi. To naprawdę było pięknie wyreżyserowane przez samego Pana Boga.
Świat czasem dąży do paradoksów. Dąży do paradoksów, bo w dzisiejszej Polsce za klapsa wymierzonego dziecku można pójść do więzienia. Za niewłaściwe potraktowanie psa można pójść do więzienia. Ale dziecko nienarodzone można zamordować, poćwiartować, wyrzucić do śmietnika i wszystko jest w porządku, bo to jest prawo kobiety. Nie, proszę Państwa. Sprawa aborcji nie jest sprawą światopoglądową. Sprawa aborcji jest sprawą nauki, sprawą normalnego myślenia. Bo o ile ktoś mi wytłumaczy, kiedy powstaje konkretny nowy człowiek, oprócz chwili zapłodnienia, o ile nie w tej chwili, tylko kiedy indziej, to ja będę zwolennikiem, żeby do tej pory można było przeprowadzać aborcję. Tymczasem żadna logika, nawet manichejska, takich ekwilibrystyk nie przewiduje.
Drodzy Państwo, jeszcze chciałem zapytać o wątek kaliski, bardzo intensywny w życiu księdza biskupa.
Właśnie. Biskup Roman został skierowany do Kalisza przez władze duchowne w jesieni 1991 roku. Zamieszkał w lokalu przy parafii świętego Mikołaja i zaczął współtworzyć wzręby mającej powstać niebawem diecezji kaliskiej. Biskupowi Romanowi bardzo się ta robota udawała. Zaczął integrować społeczeństwo. Jako absolwent KUL-u mogę powiedzieć, że zaczął wyszukiwać absolwentów uniwersytetu, żeby stworzyć z nich jakieś środowisko.
Elitę taką katolicką.
Tak, to też miał na uwadze. Pięknie współpracował z władzami kaliskimi. No myśmy tak trochę, a myśmy myśleli, tutaj powiem, a myśmy myśleli, że zostanie ordynariuszem. No, Pan Bóg chciał inaczej, ale wzruszający przykład jego zachowanie jest jego skromności.
To może ja przytoczę ten fragment, o którym właśnie z tej książki. Drodzy Państwo, wspomnienia w tej książce również swoje zawarł jego ekscelencja biskup Stanisław Napierała. Bardzo ciepło wspominający księdza biskupa Andrzejewskiego, który również w tym wywiadzie otrzymał pytanie. Przepraszam za śmiałość, ale sądziłem, że najtrudniejszym momentem był powrót księdza biskupa z Kalisza do Włocławka w 1992 roku, gdy powstała diecezja kaliska, a ordynariuszem kaliskim został biskup Stanisław Napierała z Poznania. Mimo iż dość powszechnie w kontekście tamtych zmian administracyjnych wymieniano nazwisko księdza biskupa. I co odpowiedział ksiądz biskup? To nie był moment tak trudny, jak może sobie inni wyobrażali. O tym, że mam wrócić do Włocławka, dowiedziałem się 2 tygodnie przed ogłoszeniem bulli papieskiej. To nie był moment trudny, bo to nie była moja decyzja. Do mnie należało jedynie wykonać ją w duchu Kościoła, by dać wszystkim dobry przykład. Starałem się o to, w czym pomogła mi wieloletnia lektura stoików rzymskich, no i trochę duchowej formacji też odebrałem. Przecież jestem księdzem włocławskim i biskupem Kościoła. Byłem na ingresie biskupa Napierały i złożyłem mu serdeczne życzenia. Drodzy Państwo, gotowość do służby kapłańskiej, do posłuszeństwa i skromność przede wszystkim tego człowieka bardzo dobrze o nim świadczą. Czas kończyć naszą audycję. Myślę, że nie zamykamy tematu. Dziękuję moim gościom. W studiu Radia Rodzina była pani Kamila Krytowska i pan Jan Czarnek. Dziękuję Państwu serdecznie. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze wspominać postać biskupa Andrzejewskiego. Do widzenia Państwu. Dziękuję.
Do widzenia, dziękujemy.